Bracia i siostry, uczestnicy dziękczynienia za stulecie odzyskania niepodległości poprzez Polskę w roku 1918, którzy czynicie to w imieniu wszystkich sektorów polskiej energii. Najpierw wam bardzo dziękuję, że wraz ze swoim ministrem przyszliście do tej świątyni, która właśnie jest po to, aby Panu Bogu dziękować i aby zawierzać siebie, swoje sprawy osobiste i społeczne Bożej opatrzności. Jesteśmy w świątyni, która w historii swojej od zaplanowania do realizacji przeszła niezwykle długą drogę, 225 lat. Nasi praojcowie w I Rzeczypospolitej w roku 1791, kiedy zakończyli prace czteroletnie nad uchwaleniem Konstytucji 3 maja, działali w intencji obrony i strategii w tej obronie państwa I Rzeczypospolitej. Nie myśleli pewnie konkretnie o 125 latach rozbiorów. Chcieli Polskę postawić na bardzo głębokich, mądrych nogach aksjologicznych, wartościowych. Wartości, na które chcieli zbudować nie tylko konstytucję, ale według tej konstytucji chcieli zbudować mocne państwo i uratować je przed tym, przed czym przestrzegał prawie 200 lat wcześniej Piotr Skarga, jezuita, kaznodzieja sejmowy, stawiając taką koniunkcję, że jeżeli się nie staną rzeczy, które będą przemianą serc i umysłu, nawrócenie, to Polska skończy źle. Nie posłuchano go, ale to, co się stało w 1791 roku, było takim zdrowym zrywem Polaków. Trudnym, bardzo trudnym. I właśnie wtedy, kiedy nie myśleli o tym wszystkim, co będzie potem, bo byli pełni nadziei, nie myśleli o Targowicy i o roku 1795, wtedy dzień po uchwaleniu Konstytucji obiecali Panu Bogu ten Kościół, świątynię Bożej Opatrzności, jako wotum wdzięczności za Konstytucję, bo uważali, że za tą Konstytucją stoi to wszystko, co jest mądrą, strategiczną troską o Polskę. Potem się potoczyła historia tak, jak się potoczyła. Ta budowa została odkładana na cały czas rozbiorów. Została odłożona także w okresie II Rzeczypospolitej, która się okazała okresem zbyt krótkim. Potem wiemy 45 lat naszego okresu powojennego bez suwerenności, pełnej niepodległości sprawiły, że wrócił do tej myśli ksiądz prymas Józef Glemp, wtedy kiedy Warszawa obchodziła 400-lecie bycia stolicą Polski. I na początku XXI wieku została ta świątynia postanowiona i zaczęto ją budować. Dzisiaj w niej jesteśmy. Jesteśmy, żeby rozpatrywać i rozważać drogi Bożej opatrzności i żeby wpisać w to miejsce dziękczynienia, w którym jesteśmy, żeby wpisać także to dziękczynienie za rok 1918 i to wszystko, co go poprzedzało, za wielkich Polaków rozsianych po trzech zaborach i po wszystkich kontynentach, którzy przenieśli w sobie, w swoim myśleniu i w swoim życiu z pomocą wiary Kościoła Częstochowy, która łączyła trzy zabory, przenieśli tę tożsamość polską i byli zdolni, przygotowani, żeby Polskę odbudować, stworzyć drugą Rzeczpospolitą. Kiedy w tych ostatnich latach, w 17, 18, także w tym miejscu, ale także w innych miejscach Warszawy, z rozmaitymi grupami, z rozmaitymi instytucjami obchodzimy i rozpoczynamy od mszy świętej dziękczynienie za 100 lat Sądu Najwyższego już rok temu, za 100 lat takiej czy innej instytucji, Najwyższej Izby Kontroli i tak dalej, to uderza zawsze i musimy o tym pamiętać. Mądrość twórców II Rzeczpospolitej, wszystkich, którzy potrafili się, mimo że różnili się bardzo, wznieść się ponad podziały i już rok przed niepodległością wiedzieli, że nie ma państwa bez pewnych podstawowych instytucji, które są konieczne, żeby państwo funkcjonowało. I w tym trudnym sporze potrafili stworzyć wszystkie fundamenty II Rzeczpospolitej i my dzisiaj za to wszystko Panu Bogu tu w tej świątyni chcemy podziękować, ale równocześnie myślę, że patrząc na was, którzy reprezentujecie ministerstwo, za którym stoi cała polska energia i za którym stoi całe polskie bogactwo w ogromnej większości, będące w rękach waszej odpowiedzialności, chcemy się od nich uczyć. Uczyć przede wszystkim tego, żeby patrzeć w przyszłość i żeby troszczyć się o to, co zostawimy po sobie, kiedy jako pokolenie obecne przejdziemy. Wrócimy za chwilę do tego, wtedy kiedy wrócimy do czytania pierwszego dzisiejszej mszy świętej. A więc chcemy się uczyć tej mądrości, tej roztropności, tego patrzenia w imieniu dobra wspólnego, które oni potrafili mieć w sobie wtedy, kiedy w 18 roku rodziła się II Rzeczpospolita. I dlatego przychodzimy tu i dziękować, ale przychodzimy tutaj także po to, aby się uczyć od nich tego, co zawsze człowiekowi potrzeba, co zawsze potrzeba ludziom, którzy kierują państwem i co potrzeba także nam, którzy żyjemy dzisiaj tu w tej rzeczywistości konkretnego czasu i konkretnej przestrzeni. Moi drodzy bracia i siostry, nie dobrałem czytań mszalnych na wasze dzisiejsze dziękczynienie. One są przypadającymi na ten dzień. I chciałbym, żebyśmy chwileczkę się nad nimi pochylili i wyciągnęli wnioski dla siebie i swojego życia. Księga Koheleta, której słowa pierwsze wszyscy znamy z katechezy i z młodości, powtarzali nam je rodzice, słyszeliśmy w kościele, marność nad marnościami i wszystko marność. Od tych słów zaczyna się dzisiejsze czytanie, ale następne zdanie jest także zdaniem, które pokazuje przemijanie tego świata. Jakby uzasadnia, dlaczego marność. Mówił bowiem Kohelet w tym następnym zdaniu, przychodzą pokolenia, przemijają pokolenia, a ziemia trwa na wieki. I w tych słowach już zawarta jest służebność człowieka wobec świata. Służebność człowieka wobec siebie, swoich bliskich i wobec następnych pokoleń. Nie wolno myśleć tylko jednym pokoleniem, bo wtedy można powiedzieć marność. Ale trzeba myśleć tym spojrzeniem na przyszłość i to jest pierwszy wymiar tego dzisiejszego czytania. A drugi wymiar jest wtedy, kiedy słyszymy, że wszystko w tym świecie zależy od Boga. I spojrzenie człowieka na świat, na tę przemijalność pokoleń, przy ziemi, która trwa na wieki, spojrzenie z perspektywy Pana Boga sprawia, że inaczej widzimy swoje powołanie w tym świecie. Bóg stworzył ten świat, powierzył go człowiekowi, dla człowieka i dla jego dobra, ale powierzył także, aby nim kierował i rządził. I każdy człowiek, otrzymując to powołanie, rodzinne najpierw, a potem zawodowe, otrzymuje od Boga ten projekt, który chce i powinien przyjąć, żeby zostawić w tym świecie ślad dobra i swojej obecności i żeby ten świat, który jest Bożym światem dla wszystkich i dla wielu pokoleń, zachować nieskażony, a wręcz przeciwnie, udoskonalić go, nie wycisnąć go dla tego naszego pokolenia, w którym jesteśmy, ale żeby on mógł służyć następnym pokoleniom. Jeżeli tak patrzymy na swoją misję, na swoje powołanie życiowe, to wtedy to czytanie z Księgi Mądrości Koheleta nie jest ani pesymistyczne, ani smutne. Ono jest po prostu realistyczne. Wszyscy odczuwamy na sobie to, że pokolenia mijają, przychodzą, odchodzą, a świat trwa. I to nam dzisiaj Pan Bóg wszystkim, wam fachowcom od tylu różnych dziedzin, wam, którzy przychodzicie dziękować Bogu za dar niepodległości, to wam wszystko dzisiaj Pan Bóg chce powiedzieć. Realistyczne spojrzenie na przemijanie świata zakłada to, o czym nam mówi dzisiejsza Ewangelia. Herod, który w niej jest bohaterem, nie jest dobrym człowiekiem. Herod niedawno zabił Jana Chrzciciela z powodu tego, że się nie potrafił obronić przed swoimi najbliższymi, przed żoną, i kazał go zabić, bo nie potrafił ocalić człowieka, o którym był przekonany, że jest dobry i święty. Kazał go ściąć. Ten Herod, który, jak mówię, nie jest dobrym człowiekiem, jak się dowiedział o Jezusie, który chodzi po Galilei, który czyni cuda, który uzdrawia, za którym chodzą tłumy, jest ciekawy Zbawiciela. Chce go zobaczyć. Człowiek, żeby patrzył na świat i na swoje życie i nadawał mu sens, musi być tym człowiekiem, który chce się spotkać z Jezusem, który chce zobaczyć Jezusa, tak jak chcieli go zobaczyć apostołowie i tak jak chcieli go zobaczyć wszyscy, którzy przez wieki poszli za Nim. To spojrzenie i to bycie i to zobaczenie Jezusa, które się dokonuje z jednej strony w modlitwie, w Eucharystii, ale przecież także w spotkaniu z drugim człowiekiem, sprawia, że widzimy świat w tej szerokiej perspektywie zadań, które nam powierza Pan Bóg. Byli tacy ludzie w historii Kościoła i w historii zbawienia, którzy mieli w sobie ten dar, że w drugim człowieku potrafili widzieć oblicze Jezusa i nad tym człowiekiem się pochylać, temu człowiekowi pomagać. Takim człowiekiem był święty brat Albert, który oddał się ubogim, zamieszkał z nimi, widział w nich oblicze Chrystusa, mimo że był przygotowany, utalentowany, wielki artysta. Zostawił, poszedł służyć ubogim. Odkrył takie powołanie. Taką była matka Teresa z Kalkuty. Potrafiła w leżącym w Kalkucie człowieku na ulicy umierającym zobaczyć Jezusa cierpiącego i mu pomóc. I Jezusowi, i temu człowiekowi. Takim był także patron dnia dzisiejszego. Święty Wincenta Paula był księdzem. W pewnym momencie postanowił założyć zgromadzenie zakonne poświęcone służbie biednym. Misjonarze, których kościół w Warszawie mieści się na krakowskim przedmieściu, kościół Świętego Krzyża. I założył równocześnie zakon Szarytek, posługujący ubogim. On też potrafił zobaczyć Chrystusa. Nie tylko wtedy, kiedy się modlił, ale także wtedy, kiedy szedł do drugiego człowieka i kazał swoim zakonnikom to robić. Jest takie piękne zdanie w jego tekście, który wygłaszał do swoich uczniów duchowych, kiedy jesteście na modlitwie, wydaje się być najważniejsza rzecz każdego waszego dnia i puknie i przyjdzie do domu człowiek biedny, ubogi po pomoc. Zostawcie modlitwę, idźcie do niego. To też jest modlitwa. To też jest ważne. To też jest bardzo ważne. Dlatego, moi kochani, to nam chce dzisiaj powiedzieć Pan Jezus. Wasza praca, służąca tylu dziesiątkom milionów ludzi w Polsce, wasza służba, niech ona zawsze będzie służbą, tak jak nas tego uczą ci, którzy uchwalali Konstytucję 3 maja, czy ci, którzy tworzyli II Rzeczypospolitą w roku 1918. Niech wasza praca będzie służbą i takim widzeniem realistycznym swojego zawodu, który jest zawsze powołaniem. Bo naprawdę Pan Bóg nas widzi w tym miejscu, które my, idąc po śladach naszych talentów, odnajdujemy i tam możemy służyć Panu Bogu jak najlepiej i jak najowocniej. Niech będzie taką służbą Polsce, niech będzie służbą ludziom i niech będzie dla was radością i satysfakcją, a dla wszystkich was, którzy tu jesteście jako ludzie wierzący, niech będzie drogą naszego zbawienia. O to się módlmy i za to dziękujmy Panu Bogu i powierzajmy w tej świątyni wszystkie wasze sprawy, osobiste, rodzinne, najbardziej prywatne, intymne. Powierzajmy Bożej opatrzności, bo tylko Pan może nas przeprowadzić przez przyszłość, która zawsze jest dla nas niepewna i niewiadoma. Tylko On, jeżeli Mu zawierzymy swoje życie i zaufamy Jego świętej woli, jest tym, który nas prowadzi po drogach naszego życia, które są drogami świętości i drogami zbawienia. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za waszą obecność i za waszą wspólną modlitwę w tym miejscu, w tej świątyni, przy ołtarzu tej Eucharystii. Amen.